się, kiedy miałem okazję być w Izraelu pierwszym i za pierwszym i za drugim razem nocowaliśmy, później z Ewą, pierwszy raz sam, w takim hostelu, który się nazywa Hostel Abraham. I on nie przez przypadek nazywał się, miał imię Abrahama. Na początku mi się wydawało, że to jest przypadek, ale kiedy tam siedziałem sobie na tym patio, tam jest wielka taka makieta i taki wielki właśnie mężczyzna, który ma obrazować Abrahama, z takim tobołkiem na plecach, który przemierza właśnie te stepy pustynne tam okoliczne. Taki mniej więcej obraz jest Abrahama, tak? Jako wędrownika, jako... Bo o nim dzisiaj chciałem mówić trochę więcej, jako takiego człowieka, który dużo chodził, dużo się przemieszczał, dużo podróżował i to jest prawda oczywiście, bo on rzeczywiście dużo podróżował, ale on, to nie jest najważniejsza rzecz, patrząc na tą postać, że on dużo podróżował. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę głębiej przyjrzeli się postaci właśnie Abrahama, bo jest to postać rzeczywiście wyjątkowa. Wiecie, kiedy wczoraj zastanawiałem się nad Abrahamem, i właśnie tak rozmawiałem z Ewą na temat Abrahama, mówię, słuchaj, to jest dziwne, ale Abraham jest dla większej ilości ludzi dzisiaj w świecie autorytetem niż Jezus Chrystus. Oczywiście tak nie powinno być, ale tak jest. Dlatego, że Abraham jest, można powiedzieć, ojcem trzech religii, tak? Jest ojcem trzech religii i wiecie, że w Koranie, w księdze Arabów, w księdze Islamu jest wymieniony ponad 180 razy. Ponad 180 razy. Właśnie Abraham, tak? Coś, co daje, tak, do myślenia. Jest też głównym takim, można powiedzieć, autorytetem dla Żydów też, prawda, jako założyciel w ogóle państwa żydowskiego. I dla nas też jest autorytetem, oczywiście nie takim jak Jezus Chrystus absolutnie, prawda, dla chrześcijan, ale też jest w pewnym sensie w wielu rzeczach autorytetem, tak, jako człowiek, który rzeczywiście był człowiekiem, można powiedzieć, wyjątkowym na swój sposób, tak, kiedy wczoraj tak myślałem nad tym, stwierdziłem, że był człowiekiem wyjątkowym, dlatego że jedną z jego cech, która jest wymieniana, o czym będziemy dzisiaj mówić więcej, jest łagodność. I wiecie, w tamtych czasach to nie była dobra cecha, łagodność, dlatego że to były czasy, gdzie potrzebna była siła, prawda? Autorytet wymierzony siłą. Tak? Wiemy, że w tamtych czasach, w czasach pierwszego państwa Izrael, zresztą nie tylko, w ogóle w czasach historii, siła miała bardzo duże znaczenie w autorytecie. Natomiast Abraham był postacią, która miała bardzo duży autorytet, ale nie był on przełożony na siłę, ale był przełożony na coś więcej. Miał dużo więcej takich wspaniałych cech, które mogą być dla nas wielkim przykładem, jako dla chrześcijan dzisiaj. I chciałbym coś więcej właśnie o tym powiedzieć. A więc jest wzorem, można powiedzieć, dla trzech religii, tak? Dla chrześcijan, dla Żydów, dla Arabów. I co o nim czytamy? Może zanim przejdziemy do pierwszej księgi Mojżeszowej, to chciałbym, żebyśmy otworzyli właśnie Nowy Testament, tam gdzie są wymienieni bohaterowie wiary, gdzie jest wymieniony właśnie też Abraham, czyli chyba nie muszę mówić, który rozdział księgi Listu Hebrajczyków. Każdy wie. 11, tak? 11, zgadza się. I od 8 wersetu tutaj jest o nim mowa, przeczytam może też ten fragment. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Może tutaj się zatrzymamy. Okej. Okay. Przez wiarę usłuchał, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miało wziąć dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Niesamowite, słuchajcie, prawda? Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie, ale poszedł, bo wiedział, że tego oczekuje od niego Bóg. I zobaczcie, do jakich konsekwencji to dzisiaj doprowadziło, tak? Jest powiedziane, że jest ojcem narodów, tak? Jest powiedziane, że jest tym, który jest tym protoplastą narodu izraelskiego. A on po prostu wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzisiaj zupełnie bez sensu, bo człowiek musi wiedzieć, dokąd idzie. Musi mieć jakiś cel, gdzie idzie, tak? Nie może jak sobie wyjść na ulicę, po prostu iść, gdzie go nogi poniosą, prawda? Jak to się mówi. Ale Abraham po prostu ufał Bogu. To jest człowiek, który w pełni, w 100% położył swoją wiarę w Bogu. I dzisiaj możemy widzieć tego wielkie, wielkie owoce. I chciałbym, żebyśmy otworzyli 21 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam głównie będziemy głównie poruszać się w 21 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Oczywiście dużo cech miał Abraham, o których można by było mówić, natomiast ja wybrałem takie, które są wyjątkowe, można powiedzieć, które są charakterystyczne dla Abrahama i które mogą być dla nas takim praktycznym przykładem życia chrześcijanina. Pierwsza Mojżeszowa, 21 rozdział, jeszcze zanim do powrotu, 20 rozdział chciałem jeden fragment przeczytać. Tak, może przepraszam, może zanim będziemy czytać ten 21 rozdział, jeszcze cofnijmy parę kartek wstecz do rozdziału 12. Rozdział 12, też pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tu jest mowa pierwsza wzmianka o powołaniu Abrahama. Chciałbym, żebyśmy też ten fragment przeczytali. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę, a uczynię z Ciebie naród wielki, będę Ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Piękne błogosławieństwo, to, które zaczyna, pokazuje nam te pierwsze informacje o Abrahamie, tak? Kiedy Bóg powołuje Abrahama. To Abraham wie, że po prostu idzie w dobrym kierunku. Tak. On pewnie w to nie wierzył do końca, bo później czytamy, że on nie do końca, tak jak Sara, no wszystko to, co Bóg mówi, można powiedzieć, to nie jest dobre słowo, że nie traktował na poważnie, bo traktował na poważnie, tylko trudno mu było w to uwierzyć, to, co Bóg mówił. Jak ja, taki człowiek skromny, Abraham, prawda, który nie był wyniosłym człowiekiem, może być nazwany, że będę tym, który jak to jest powiedziane, sławne będzie imię tak, że staniesz się błogosławieństwem dla wszystkich plemion na ziemi. Niesamowite, nie? Czy ktoś z was chciałby usłyszeć takie słowa od Boga wobec swojej osoby? Ja nie wiem, czy bym chciał usłyszeć do końca, bo jest to ogromna odpowiedzialność też, prawda? To się wiąże z ogromną odpowiedzialnością, chociaż są to piękne słowa, jest to piękne błogosławieństwo. I w ogóle większość, słuchajcie, błogosławieństw w pierwszej Księdze Mojżeszowej tyczy się właśnie Abrahama. Tych takich pięknych błogosławieństw, tak? Że Bóg mu błogosławił, że Bóg po prostu wszelkie błogosławieństwo mu dał. To jest niesamowite. Dlatego właśnie chciałem, żebyśmy dzisiaj troszeczkę pochylili się nad postacią Abrahama. Dlaczego Bóg mu tak błogosławił? Dlaczego Bóg rzeczywiście tak wielką obfitość mu dał, prawda? O której tutaj czytamy. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. Ta sama obietnica jest też do Izraela odniesiona, prawda? Ale tutaj mowa o Abrahamie, tak? Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, przeklinających Cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Wszystkie plemiona ziemi. Niesamowite błogosławieństwo, piękne, którym Bóg rozpoczyna właśnie to powołanie Abrahama. I dalej otwórzmy ten właśnie rozdział 21, o którym powiedziałem. To się zatrzymamy na dłużej. Dwudziesty pierwszy i od 1 do 4 wersetu na początku przeczytamy. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał, uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izaak. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Wiecie, i tu jest klucz, słowo klucz jest w tym 4 wersecie. Tak jak mu nakazał Bóg. Abraham robił wszystko to, co mu nakazał Bóg. Ale kiedy, pamiętacie, co było, kiedy Bóg powiedział, że Abraham będzie miał syna? Jaka była reakcja Sary? Śmiała się. Ja nie wierzę do końca, słuchajcie, że Abraham stał wtedy opanowany i mówił, Saro, co ty robisz? Myślę, że on również mógł się uśmiechnąć. Ja w takim wieku, słuchajcie, facet 80 lat ma zostać ojcem? No dzisiaj też to niemożliwe, prawda? Raczej, może, nie wiem, jakoś jakieś są sposoby. Technika idzie cały czas naprzód, ale z tego, co wiem, to raczej mało prawdopodobne. I Abraham też wiedział, że w jego wykonaniu to jest mało prawdopodobne, Dlatego myślę, że też się trochę uśmiechnął w tym momencie, tak jak Sara się zaśmiała. Ale co? To, że się uśmiechnął, czy znaczy, że zbagatelizował to, co Bóg powiedział? Nie. Słuchajcie, i to jest właśnie klucz tutaj. To jest klucz tego pierwszego punktu, o którym chciałem wspomnieć. Niektóre Boże prawo, niektóre Boże słowo, które do nas dochodzi, może niekoniecznie w nas wywołać uśmiech, może czasami, ale może powiedzieć, to jest absurdalne. To jest po prostu głupie, co mam, co Bóg ode mnie oczekuje w moich oczach. To jest bez sensu. Ale my możemy sobie tak pomyśleć, ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności, że mamy to wykonać. Tak? Nie ze wszystkim, nie wszystko musi nam się podobać, tak? Nie wszystko musi być takie, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy oczekiwali, a wręcz czasami coś może być absurdalne, to co Bóg mówi, tak? Nieprzystające do dzisiejszych czasów, bo to często się słyszy, to nie przystępuje do dzisiejszych czasów, to Boże Słowo jest nieaktualne, nie przystępuje do naszej kultury, do naszych czasów, to czego Bóg oczekuje od człowieka. I to rzeczywiście może tak być. Tak? W oczach człowieka to może być nieadekwatne do okoliczności, ale to nie zwalnia nas do tego, że mamy temu Słowu być posłuszni, że mamy być posłuszni Bogu. Tak? I to samo zrobił Abraham. Mogło mu się wydać absurdalne to, co Bóg do niego mówi, że tak się wydarzy. Mógł się zaśmiać, prawda, w tym momencie, ale nie zwolniło go to z odpowiedzialności, że ma wykonać to, co Bóg od niego oczekuje. I dokładnie to zrobił, tak? Czytałem w 4 rozdziale. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Tu mamy przykład obrzezania, ale Abraham był posłuszny we wszystkich kwestiach, które Bóg mu nakazywał. Nie bagatelizował żadnych nakazów, czego Bóg oczekiwał od niego. A więc był posłuszny Bożemu prawu. To jest ten przykład posłuszeństwa. I myślę, że to jest wielki, właściwie jeden z jak nie najważniejsza rzecz, tak? Najważniejsza cecha Abrahama, o której chciałem dzisiaj powiedzieć. Tak? Był posłuszny bezwzględnie Bożemu prawu. Nie zastanawiał się nad tym, czy to jest mądre, czy to jest niemądre, czy to jest śmieszne, czy to nie jest śmieszne. Robił to, czego oczekiwał od niego Bóg. Jeżeli miał wyjść, to wychodził. Nie wiedział, gdzie idzie, tak jak czytaliśmy. Tak? Nie wiedział, dokąd idzie, dokąd go Bóg prowadzi. Żył w okolicach dzisiejszego Aleppo. To jest, tak jak wczoraj czytałem, to jest mniej więcej tam Syria, tak? Dzisiaj tam, gdzie trwa wojna. No i kierował się w stronę dzisiejszego Izraela, tak? Czyli jak wiemy, doszedł do Izraela, tak? Bo pokazał mu, ale ja myślę, że to było gdzieś w okolicach wzgórz Golan, tak mi wychodzi, ale jest to kawałek na pewno, który musiał przejść, który musiał przebyć, ale on nie wiedział, gdzie idzie. To nie jest tak, że on miał mapę i Bóg mu pokazał, słuchaj, idziesz do Judei, tam będzie powołane państwo izraelskie, tak? On po prostu szedł tam, jak go prowadził Bóg w jego życiu. Po prostu był zdany w 100% wyłącznie dla Boga. Ale był też przekonany, że to jest właściwe, tak? Że po prostu ma pełne zaufanie do tego, co Bóg robi. Co w tamtych czasach nie było wcale takie oczywiste, bo można było się spotkać z różnymi przeszkodami, jak wiemy. Ale był przede wszystkim posłuszny Bożemu prawu, to o czym tutaj czytamy. Dalej, w 8 wersecie. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. Wielką ucztę wyprawił. I to też tak myślałem nad tym, po co to zrobił? Po to zrobił? Po to, żeby się pokazać, pochwalić swoim synem? No, można by było tak pomyśleć, prawda? Bo człowiek ma taką tendencję, że jeżeli ktoś wykłada pieniądze dzisiaj, prawda, inwestuje w coś, to robi to w jakimś celu, tak? Robi to w jakimś celu, albo żeby pokazać swoją pozycję, swoją klasę, prawda? Mam tyle pieniędzy, tyle forsy, więc mogę zaprosić wszystkich i zrobić wielką imprezę, prawda? Stać mnie na to. Niech się dobrze bawią, nie? Ale Abraham kierował się trochę innymi względami, prawda? Był dumny ze swojego syna, cieszył się tym, prawda? I widać te jego intencje tutaj, że po prostu zrobił to z radości. Cieszył się tym i chciał dzielić tą radość z innymi po prostu. I pytanie, czy my kierujemy się też takim nastawieniem? Ja sobie to nazwałem tutaj hojność, tak? Jak wygląda nasza hojność? Czy nasza hojność ogranicza się tylko do wrzucania tutaj do tego woreczka pieniążków? Czy też to jest właściwy obraz, tak? Czy rzeczywiście umiemy na przykład zaprosić kogoś na obiad tak po prostu spontanicznie dzisiaj, innego brata, siostrę i po prostu się cieszyć jego obecnością, prawda? Nie po to, żeby mu pokazać, że mam pieniądze, żeby mu zapłacić za ten obiad, ale po prostu, żeby mieć z nim czas, żeby przeżywać z nim swoje radości, prawda? To żeby mieć z nim po prostu dobrą społeczność. Tutaj jest przykład, że Abraham chciał się cieszyć z innymi swoimi przyjaciółmi, swoim synem, że chciał dziękować za to Bogu, prawda? Że, że chciał tą dzielić radość, że chciał dzielić tą radość z innymi, prawda? I czytamy, że tutaj impreza była solidna, tak? Abraham wystawił wielką ucztę wystawił, tak? Nie wiem, jak to wyglądało w praktyce, ale wielka uczta to raczej wielka uczta, tak? Zwołał wszystkich swoich przyjaciół, sąsiadów pewnie i po prostu cieszył się tym, że ma syna, że Bóg obdarzył go synem, co nie było wcale, tak jak powiedzieliśmy, oczywiste w jego wieku, prawda? To naprawdę musiała być wielka, wielka radość. Więc to jest ważna taka cecha, żebyśmy pamiętali, żeby nasze motywy były właściwe, tak? Jeżeli chcemy dzielić z kimś, chcemy na przykład w praktyce kogoś zaprosić na obiad, prawda? I zapłacić za ten obiad, tak? To nie po to, żeby pokazać swoje pieniądze, nie po to, żeby mieć jakieś ukryte intencje w tym, ale po prostu, żeby to robić z dobrego serca, tak? Żeby mogło to służyć Bogu, tak? Społeczności, nie wiem. Nasze motywy są tutaj ważne w tym momencie, tak? I dalej patrzmy na to, co tutaj się dzieje. Od wersetu 9. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izajaka, rzekła do Abrahama, wypędź tę niewolnicę i jej syna. Nie będzie, powiem, dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izajakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama, niech ci to będzie przykre, co cię tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jednakże i syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim. No tutaj ciekawa taka myśl. Czytałem wczoraj ten fragment i on taki specyficzny trochę mi się wydał, bo co tu się wydarzyło? Przyszedł ten syn Hagar, prawda? Przychodzi ten syn Hagar i zaczyna szydzić z Izaaka. No nie jest to właściwe, prawda? Zaczyna się naśmiewać. To prawdopodobnie był nastolatek, tak? Młody chłopak, tak? I przychodzi sobie żarty robi, drwiny jakieś, tak? No powinniśmy akceptować coś takiego, jakby ktoś do naszego dziecka przyszedł, czy nie? No raczej nie, no nie była to właściwa postawa, tak? Ale potem co czytamy? Co Bóg mówi potem Abrahamowi? Niech ci to będzie przykre, co cię tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izajaka nazwane będzie potomstwo twoje. Bóg jakby skorygował to myślenie Abrahama, ale zobaczcie, on nie potępił tego, co on powiedział też. On nie odniósł się bezpośrednio do tych słów, tak? Do jego reakcji, przepraszam, nie tyle do słów, co reakcji. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Wiecie, to była specyficzna sytuacja, dlatego że Izaak prawdopodobnie wychowywał się, znaczy prawdopodobnie, na pewno się wychowywał z Abrahamem. Ten pierwszy syn, który był z Hagar, prawdopodobnie nie. Ale nie zmienia to faktu, że to był jego syn, tak? I w momencie, jak ten chłopak przyszedł, tak? Mimo tego, że źle się zachował, tak? Niewłaściwie się zachował wobec drugiego syna, tak? To jakby reakcja Sary była dla Abrahama niewłaściwa. Sara powiedziała, wyrzuć ich stąd, tak? To, co robi, nie jest właściwe i to nie było właściwe. Ale jednak Abraham powiedział, sorry, ale to jest jednak mój syn. To jest mój syn, za którego ja jestem też odpowiedzialny. Bo to jest mój syn, jakby nie patrzeć. Nie? Może nie zachował się właściwie, ale jest moim synem. I to mi dało tak do myślenia odpowiedzialność. To mi się pierwsze słowo nasuwa na myśl, odpowiedzialność. Na ile my jesteśmy odpowiedzialni, też jako mężczyźni, za swoje dzieci, za swoje rodziny, czy nawet kiedy nie mamy rodzin, czy kobiety też, siostry, tak? Jak wygląda nasza odpowiedzialność? Czy rzeczywiście jesteśmy odpowiedzialni? Czy ten pierwszy impuls zawsze przychodzi, ja jestem odpowiedzialny za tego kogoś, tak? To jest moja rola być odpowiedzialnym za tą osobę, tak? Bez względu na wszystko, czy ona zrobiła dobrze, czy nie, tak? To jest inna kwestia, tak? Ale ja jestem odpowiedzialny, czy za osobę, czy za jakieś inne kwestie. Jak wygląda nasza odpowiedzialność? I w dzisiejszych czasach to jest, wiecie, duży problem z tą odpowiedzialnością. Szczególnie niestety u mężczyzn. Mężczyźni niekoniecznie chcą być odpowiedzialni. Dlatego, że odpowiedzialność łączy się z jakimiś odpuszczeniem sobie jakichś, nie wiem, wygód, czegoś, co lubimy, prawda, a służeniu innym, tak? Służeniu drugiej osobie. I to jest prawda, tak? Musimy czegoś się wyrzec, żeby poświęcić się dla kogoś innego. Żeby poświęcić się dla Boga też, prawda? Żeby może poświęcić czas dla Bożych spraw, tak? Ale to też jest odpowiedzialność. I Abraham w całej swojej służbie, nie tylko w tym momencie, był odpowiedzialny. Był przykładem człowieka, który jest odpowiedzialny za to, co robi, tak? Za to, co robi, za to, co ma. Był przykładem odpowiedzialności właśnie. Okej. I teraz przejdziemy do do rozdziału 23. To jest strona, jedną kartkę przełożyć dalej. I tutaj jest taka sytuacja, opisana w 23 rozdziale od 4 wersetu może przeczytam. Tu, kiedy spotyka się z Hetytami. Jestem u was osiadłym przybyszem. Dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Hetyci zaś odpowiedzieli Abrahamowi tak. Słuchaj nas, panie, ty jesteś pośród nas księciem Bożym. Pochowaj więc swą zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi ci grobu swego, abyś mógł pochować swą zmarłą. Wtedy wstał Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju Hetytom. No co on zrobił? Słuchajcie. No, tak to jest opisane, jakby może nie powinien zrobić, bo nikt nie powinien się kłaniać przed człowiekiem, tak? Z jednej strony, ale z drugiej strony tu nie chodzi o kłanianie się, tylko tu chodzi o szacunek, tak? Dosłownie chodzi o szacunek, który on okazał tym ludziom, tak? Którzy też jemu okazali szacunek, którzy przyszli do niego, prawda? Powiedzieli mu, ty jesteś pośród nas księciem Bożym, tak? Ty jesteś pośród nas księciem Bożym. On co zrobił? On się pokłonił przed nimi. On okazał im szacunek. I to jest też ważne, abyśmy okazywali szacunek. Nie tylko sobie nawzajem, tak jak dzisiaj mówiliśmy na naszej grupie, ale żeby ten szacunek był też widoczny, nasz szacunek do ludzi w świecie. Wiecie, łatwo jest okazywać szacunek komuś, gdzie chcemy mu okazywać szacunek. Trudniej jest okazywać szacunek komuś, komu trudno nam okazywać szacunek. I wczoraj tak myślałem, miałem taką sytuację wczoraj. Nie wiem, czy ktoś z was jeździ ulicą Grochowską tutaj, na Pradze Południe. Ja rzadko jeżdżę samochodem. Często jeżdżę autobusem, ale rzadko jeżdżę samochodem. I tam teraz jest remont wysepek autobusowych. I są oczywiście tam przeorganizowane te pasy ruchu. No i wiecie, w polskim wykonaniu, jak wygląda przeorganizowanie pasów ruchu. Poskreślane coś, pomazane, tutaj się coś urwało, tu się coś nie urwało. Trudno wycelować w te wszystkie labirynty, prawda, jak się jeździ, bo te wysepki, tam cztery wysepki remontują, więc trzeba tym samochodem lawirować. No i było ciemno i po prostu zwyczajnie zagapiłem się faktycznie i gdzieś tam mi się ten pas pomylił. No i oczywiście nagle słyszę taki 10-sekundowy klakson z tyłu, tak, i widzę, że już tam miga i trąbi, prawda, na mnie. No i kierowcy na pewno znają to uczucie, jak potem podjeżdża z prawej strony i co tam się dalej dzieje, prawda? Ci, którzy prowadzą samochody, to mam nadzieję, że nie są tymi kierowcami z tej drugiej strony, tylko z tej właściwej. I ja pokazuję oczywiście ten gest przeproszenia, tak? Wiem, że moja wina. No nie zauważyłem po prostu, zwyczajnie. Jeżdżę może niemało, tak? ale w takiej sytuacji rzadko mi się to zdarza, ale widocznie tam rzeczywiście mu zajechałem tą drogę. Może była to ewidentna moja wina, więc przepraszam go. Wiecie, reakcja drugiego człowieka też powinna być, żeby przyjąć jakoś te przeprosiny, prawda? Ale zobaczcie, jaka jest reakcja ludzi. On może nie wygrażał mi już potem, ale po prostu widzę, że zacisnął zęby tak ze złości i odjechał, tak? Po prostu widać było tą złość, tak? I ciężko nam w takich sytuacjach okazywać szacunek ludziom. Ciężko nam okazywać szacunek. W komunikacji samochodowej jest to dobry przykład, bo często zatraca nam się ten szacunek, kiedy czujemy trochę tą anonimowość, prawda? Kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby tam sami na kogoś zatrąbić, prawda? No, bo wiemy, prawda, to raczej nie z mojego zboru, więc nie będzie problemu, tak? Można mu pokazać. Gorzej, jak faktycznie jest z naszego zboru. Ale czy w internecie, prawda, ludzie często pokazują prawdziwą swoją naturę tam, gdzie przychodzi pewna anonimowość, tam, gdzie rzeczywiście ten szacunek, można sobie pozwolić, że go nie mieć. Bo mówię, tam, gdzie szacunek, no, zależy nam na szacunku, to umiemy być opanowani, umiemy zachować, prawda, powściągliwość, prawda, i szanować drugiego człowieka. Ale Bóg pokazuje, że mamy zawsze okazywać szacunek, tak? Zawsze i w każdej sytuacji, przede wszystkim właśnie ludziom w świecie też. Tak, żeby być świadectwem w tym, żeby ludzie rzeczywiście widzieli nas, tak, po miłości ich poznacie, Boże Słowo mówi, tak, po miłości ich poznają i to się tyczy każdego z nas, tak, żeby w każdej sytuacji być dobrym świadectwem, właściwym wzorem, co nie jest łatwe, absolutnie nie jest łatwe, bo czasami mamy problem z emocjami, czasami mamy problem z różnymi sytuacjami, prawda, które się pojawiają i po prostu jesteśmy zdenerwowani, źli, prawda, ale Bóg oczekuje, że jednak będziemy przykładem tego, dla tego świata, tak, że umiem właśnie w takich sytuacjach, kiedy ktoś negatywnie jest do nas nastawiony, żeby umieć mu okazać szacunek. No mówię, kiedy ktoś nam schlebia, kiedy ktoś nam mówi miło, to wtedy jest łatwo, nie? Gorzej w sytuacji, kiedy ktoś nam nie schlebia, kiedy ktoś jest na nas wściekły, żeby zachować, prawda, stalowe nerwy i pokazać mu właściwą postawę, tak? Żeby nie zniżać się, krótko mówiąc, do jego poziomu, tak? Ale z własnego doświadczenia wiem, że oczywiście to nie jest łatwe. Natomiast Abraham był człowiekiem, który szanował ludzi. On potrafił okazywać ten szacunek. Nie tylko tutaj. jest wiele miejsc w Bożym Słowie, które pokazują, że Abraham szanował ludzi, tak? Nie pogardzał nimi, nie wdawał się właśnie w jakieś takie sytuacje, które mogły spowodować, że to był problem, tak? Dalej, zobaczcie, pierwsza księga Mojżeszowa, 24 rozdział. Przeczytamy może taki dłuższy fragment tutaj. Od pierwszego wersetu. 24 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Abraham zestarzał się i posunął w latach. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego w domu swoim, który zarządzał całym mieniem jego. Połóż proszę rękę swoją pod biodro moje, abym zaprzysiągł ciebie na Pana Boga nieba i ziemi, na Pana Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam. Lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. A sługa mu odpowiedział, a jeśli nie zechce ta kobieta pójść za mną do tego kraju, czy wtedy mam zaprowadzić syna twego do ziemi, z której wyszedłeś? Rzekł do niego Abraham, strzeż się, abyś tam nie zaprowadził syna mojego. Pan Bóg niebios, który mnie wziął z mojego domu ojcowskiego i z mojej ziemi ojczystej i który mi przysiągł mówiąc, potomstwu twojemu dam tę ziemię, on pośle anioła swego przed tobą i stamtąd weźmiesz żonę dla syna mojego. A jeśli ta kobieta nie zechce pójść z tobą, będziesz zwolniona od tej przysięgi mojej, tylko nie prowadź tam syna mego. Wtedy położył sługa rękę swoją pod biodro Abrahama, pana swojego i przysiągł na to. I kiedy zastanawiałem się, jaka to była cecha Abrahama, to pierwsze ze słów, które mi przyszło na myśl, to była konsekwencja. Konsekwencja. Abraham był konsekwentny, jest wzorem konsekwentności. I to jest też problem, nasz problem. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy na grupie, problemy tego świata nie jesteśmy zwolnieni od nich, tak? Nie jesteśmy zwolnieni od pożądania. I to jest coś, co może rozpraszać nas od konsekwencji dla życia dla Boga, tak? Pożądanie, różne żądze. Pożądanie to nie jest tylko pożądanie, tak jak dzisiaj mówiliśmy, w sferze seksualnej. Niektórym tak się wydaje, że jak jest mowa o wstrzemięźliwości, o pożądaniu, to się dotyczy jednej sprawy, tak? Ktoś sobie pomyśli, mnie to akurat nie dotyczy. A ja powiem, że to każdego dotyczy, tak? Bo no, tak jak mówiliśmy, każdy człowiek ma inne problemy, inne pożądania też, tak? Inne żądze mogą nim kierować, prawda? Ale nie o tym tutaj mowa. Chciałem powiedzieć bardziej o nie tyle o pożądaniu, co właśnie o konsekwencji. Abraham był konsekwentny. Jeżeli obiecał coś Bogu, jeżeli coś postanowił, to nie było ale, nie było zmiłuj. Nic go nie mogło odwieść od tego. I to tutaj widać, tak? Tą maksymalną, żelazną konsekwencję. I tego nam czasami brakuje. Tej konsekwencji, właśnie wytrwałości i konsekwencji. Abraham może być pięknym przykładem w tym dla nas, tak? Że był człowiekiem konsekwentnym. Że to, do czego się zobowiązał, to realizował. I to było dla niego priorytetem absolutnym. Tak jak on mówi temu swojemu słudze, słuchaj, to jest priorytetem. Tego Bóg oczekuje. I nie ma opcji, nie ma drugiego wyjścia, tak? Nie ma drugiej opcji, tak? To jest to, czego Bóg oczekuje. A my często niestety zdarza nam się iść na kompromis, prawda? Na kompromis, jakiś mały kompromis, większy kompromis. To jest często niestety problem człowieka, tak? Też wierzącego człowieka. Że lubi iść na kompromis, tak? W tym, co na przykład mu pasuje, w tym, co jest niewygodne. I szybko zapomina to, do czego się zobowiązał przed Bogiem. Abraham nie zapominał do tego, do czego się zobowiązał przed Bogiem. Nie szedł na kompromis. I myślę, jest w tym dla nas pięknym przykładem. Dalej, właściwie nie dalej, w tym wersecie 9 przeczytaliśmy, wtedy położył sługa rękę swoją pod biodro Abrahama, pana swego, i przysiągł na to. Wiecie, to też pokazuje, jaki Abraham miał właśnie, tak jak na początku powiedziałem, autorytet wśród swoich sług, między innymi. My nie czytamy nigdzie, przynajmniej ja nie czytam nigdzie, że on ten autorytet wypracował sobie pozycją, silną pozycją, prawda, takiego twardego pana, który po prostu wymaga i tak musi być, nie? Który po prostu tych swoich sług trzyma krótko i oni po prostu są mu ulegli, tak? Nie mają innego wyjścia. Ja nie widzę takiego obrazu Abrahama w Biblii. Ja właśnie widzę Abrahama jako człowieka łagodnego, jako człowieka spokojnego, tak? A mimo to cieszącego się wielkim autorytetem wśród ludzi, wśród swoich podwładnych, wśród ludzi, z którymi miał do czynienia. I to jest też lekcja, słuchajcie, że autorytetu nie musimy wypracowywać siłą, nie musimy wypracować pozycją, statusem materialnym, ale prawdziwy autorytet, Boży autorytet przychodzi właśnie z czegoś innego, tak? Z posłuszeństwa, tak? Ludzie widzieli, że Abraham jest posłuszny, że jest konsekwentny w tym, co robi, i to jest dla wielu ludzi autorytet. Oczywiście nie dla wszystkich. Niektórzy będą się z tego śmieli, niektórzy będą się wyszydzali, to prawda, ale to jest właściwy autorytet, można powiedzieć. To jest właściwy autorytet, jaki powinniśmy mieć wśród ludzi, tak? Że mamy ten Boży autorytet, tak? Nie stoją za tym pieniądze, nie stoi za tym pozycja, ale ludzie nas szanują za to, że my szanujemy Boga, tak? Że my jesteśmy konsekwentni wobec tego, co zobowiązaliśmy się wobec Niego, że jesteśmy w tym wytrwali, tak? Że to Bóg jest dla nas absolutnym priorytetem i tak jak dla Abrahama był po prostu pełnym autorytetem, pokładał pełną nadzieję w nim, nie? I kiedy ludzie to widzą, to wiele właściwych reakcji będzie rzeczywiście takich, że będą też widzieli w nas autorytet, prawda? To jest niesamowite tutaj. I to, co mówię, on się łączy rzeczywiście z tą postawą Abrahama, bo w tym 24 rozdziale, zobaczcie jeszcze, spojrzymy na wersety 26 i 27. I tutaj jest taka sytuacja, że pewien mąż, prawda, nie będziemy czytać całego kontekstu, bo tutaj nie jest to najważniejsze, ale zobaczcie, co się dzieje. Wtedy ów mąż padł na kolana, oddał pokłon Panu i rzekł: błogosławiony Pan Bóg Pana mojego Abrahama, który nie odmówił Panu mojemu łaski i wierności swej. Pan prowadził mnie drogą do domu braci Pana mojego. Niesamowite. Jeszcze raz przeczytam ten 27 werset. I rzekł: błogosławiony Pan Bóg Pana mojego Abrahama, który nie odmówił Panu mojemu łaski i wierności swej. Zobaczcie, czy wyobrażacie sobie sytuację, że ktoś modli się z wami i mówi: dziękuję Ci, Panie, za to, że ten człowiek okazał mi łaskę. Bo tutaj o tym jest mowa. Abraham był człowiekiem łaskawym. I ta jego łaskawość była znana innym ludziom. Tak? Okazywał łaskę ludziom, której nie musiał okazywać. I wiecie, co to znaczy w ogóle łaska? Często nasze dzieci się modlą, prawda? Dziękuję Ci, Panie Boże, za łaskę. To jest, my też się modlimy, tak? Że dziękuję Bogu za łaskę, prawda? Można powiedzieć dwa znaczenia tego słowa, łaska, w znaczeniu w odniesieniu do Boga i w odniesieniu do drugiego człowieka, tak? W odniesieniu do Boga oczywiście jest to dar, prawda, udzielony człowiekowi, którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą, taką definicję sobie napisałem. Żadną zasługą nie zapracowaliśmy na łaskę, tak? To jest ta łaska, którą Bóg nam okazał, tak? Którą Bóg nam dał. W żaden sposób nie zapracowaliśmy na to, ale jest też łaskawość w takim potocznym znaczeniu okazywana drugiemu człowiekowi. I znaczy to nic więcej jak czyn wyświadczony drugiemu człowiekowi, którego nie mieliśmy obowiązku spełnić. Czyn, którego nie mieliśmy obowiązku wykonać. Łączy się jedno z drugim, prawda? To jest zbieżne, podobne w odniesieniu i do Boga, i do człowieka, tak? Nie mieliśmy obowiązku czegoś zrobić. Nie mamy obowiązku, żeby temu człowiekowi pomóc, tak? Żeby nikt od nas tego nie oczekuje. Prawda? Nikt od nas nie wymaga tego, żeby to zrobić, a jednak to robimy. Okazujemy łaskę. I taki właśnie był Abraham. Był człowiekiem łaskawym. Był przykładem człowieka łaskawego. I myślę, że dla nas też jest to piękny wzór, żeby być łaskawym dla ludzi, tak? Żeby okazywać im łaskę. I wiecie, wiele ludzi to docenia. Możecie spróbować kiedyś. Nawet kiedy ludzie nie chcą słuchać Ewangelii, ale spróbujcie w praktyce kiedyś po prostu okazać im łaskę. Wtedy, kiedy oni nie oczekują tej łaski. Ja wierzę, że wiele ludzi mocno się zastanowi nad tym, dlaczego my to zrobiliśmy, i przyjdzie się zapyta: słuchaj, dlaczego ty to zrobiłeś? Dlaczego ty właśnie tak się zachowałeś? Przecież nie musiałeś tego zrobić. Przecież nikt ci nie kazał, żeby mi pomóc w tym, prawda? Ja ci nawet o to nie prosiłem, a ty przyszedłeś i zrobiłeś to. I to jest dobry moment, żeby powiedzieć: słuchaj, Abraham tak robił. A Abraham jest dla nas przykładem. Słowo Boże o tym mówi. Jezus o tym nauczał, nie? Dobry moment do tego, żeby powiedzieć, dlaczego mamy mieć takie nastawienie do innych, nie? I Abraham jest właśnie tym pięknym przykładem. I ostatnia cecha, o której chciałbym powiedzieć tutaj Abrahama na zakończenie, jest zapisana, jest oczywiście wiele, tak jak powiedziałem, wiele, wiele można mówić. Ja wybrałem tylko kilka, o których chciałem wspomnieć, takich, które uznałem za charakterystyczne, za warte do zastanowienia też dla nas. Nie? I ostatnia, o której chciałem wspomnieć, zapisana w rozdziale 25. Znowu musimy jedną kartkę przełożyć do przodu, dwie warszawskiej. W 25 rozdziale, 8 i 9 werset. Piękne fragmenty. I upadł sił, może wcześniej, od 7, a Abraham dożył 175 lat. I opadł sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni, i został przyłączony do przodków swoich. Ale słowo, co? Wiecie, i to mi się tak skojarzyło na Teneryfie, wiecie, na wyspie Teneryfa, kiedyś tam mieliśmy okazję być. Jest taka kolonia, można powiedzieć, szwedzka kolonia, gdzie mieszkają szwedzcy emeryci. Oni po prostu kończą pracę, prawda, i przeprowadzają się tam do ciepłych krajów, żeby sobie tam wygodnie żyć, prawda, codziennie tam na plażę tym swoim wózeczkiem, prawda, zjeżdżać, mają nawet udogodnienia i jest takie małe szwedzkie miasteczko, łącznie z kościołem szwedzkim, łącznie z gazetami i tak dalej, taka mała szwedzka prowincja na wyspie, prawda. I miałem okazję tam obserwować trochę tych ludzi. Oni rzeczywiście, może na zewnątrz wyglądają na ludzi zadowolonych, ale wiecie, kiedy rozmawiałem ostatnio z moim wujkiem Grzegorzem, prawda, a on mnie powiedział, słuchaj, to jest tylko pozór. To jest tylko pozór. Oni często są najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi. Najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi. Nie mają bliskich. Owszem, mają te wszystkie udogodnienia, mają te wszystkie życiowe zapewnienia na tą starość, ale ta starość tak naprawdę jest bardzo przykra. Ta starość ich zostawia samych. Ona może daje im się cieszyć pieniędzmi, które mają, daje im się cieszyć słońcem, prawda, daje im się cieszyć wygodą, którą tam mają zapewnione, ale tak naprawdę umierają sami. Umierają sami, czasami często bez Boga, tak, bo często to w większości niestety teraz są ateiści. I to jest bardzo przykre. To wcale nie, to na zewnątrz się uśmiechają, na zewnątrz ta powłoka jest pokazuje, że są ludźmi zadowolonymi, ale tak naprawdę w praktyce niestety to jest tragedia. I w przypadku Abrahama czytamy zupełnie coś innego. Słuchajcie, on nie miał wyspy tam wokół siebie. Owszem, tam pewnie miał dużo słońca, bo w tamtych okolicach jest ciepło, ale trudno to nazwać, przynajmniej w tamtych czasach, ekskluzywem. Tak? Trudno to nazwać, żeby warunki były dogodne na tą starość. Nie miał emerytury, może miał środki rzeczywiście jakieś finansowe, bo nie był biednym człowiekiem, jak wiemy, ale to nie był jakiś luksus, prawda? Czytamy tutaj takie wspaniałe słowa. Umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni. Kto z nas nie chciałby tak powiedzieć, nie? Przed śmiercią, że mam piękną starość, nie? Słyszeliście kiedyś od starszego człowieka, który wam powiedział, że ma piękną starość? Ja słyszałem raz. Słyszałem raz człowieka, który odchodził do Boga i w Toruniu, to była mama brata Jana, ona, kiedy z nią rozmawiałem niedługo przed śmiercią, ona powiedziała podobne słowa jak Abraham właśnie, że miała piękną starość, chociaż ciężką, bo przechodziła choroby, nie, ale miała piękną starość, cieszy się z tej starości i jest właśnie pełna swoich dni, jest gotowa odejść z tego świata. Rzadko się spotyka takich ludzi. Zazwyczaj ludzie starsi narzekają, prawda, bardzo dużo, no mają prawo oczywiście, bo znaczy po ludzku mają prawo, tak, bo wiadomo, że starość nie jest rzeczą przyjemną, tak, w takim dosłownym słowa znaczeniu, tym bardziej w naszych polskich realiach tutaj, że na swoje zdrowie, prawda, na swoją sytuację finansową i tak dalej, rzadko się słyszy, żeby ktoś był zadowolony ze swojej starości. I to jest niesamowite, że człowiek, który odchodzi do Pana, on mówi takie słowa, są o nim powiedziane takie słowa. Piękna starość, miał piękną starość i sędziwy i syty swoich dni. Odchodzi syty swoich dni, spełniony swoim życiem. I to jest to podsumowanie Abrahama właśnie, który chodził cały się z Bogiem, który był posłuszny Bogu. On może o sobie powiedzieć, że jest syty swoich dni, że jego życie zostało dobrze wykorzystane, tak? Że on ma życie spełnione po prostu, że on jest gotowy odejść. Ma życie spełnione. Niesamowite. I myślę, że każdy z nas chciałby coś takiego powiedzieć, tak? Przed śmiercią. Każdy chciałby powiedzieć, że jest syty swoich dni, spełniony swoim życiem, którym chodził z Bogiem, tak? I miał piękną starość. To jest już trudniejsze, tak? Miał piękną starość, którą dał mu Pan. Wiecie, i patrząc na Abrahama, to jest właśnie niesamowite. Wyjątkowy człowiek, można powiedzieć, ale to jest obecne dla nas wszystkich, słuchajcie. Jego życie może być takie samo jak twoje życie, tak? My się niczym nie różnimy. Nie mamy innego poziomu relacji w stosunku do Boga niż Abraham. Może on komunikacja była, trudno powiedzieć, w jaki sposób Bóg do niego przemawiał. Zawsze jest dla mnie ciekawostką, jak to się odbywało. Ale to nie zmienia faktu, że my tak samo mamy relację z Bogiem, prawda? I nic nie, że tak powiem, nie zmienia faktu, że możemy mieć gorsze życie niż Abraham. Możemy tak samo przeżyć życie jak Abraham i tak samo na koniec powiedzieć, Boże, odchodzę syty swoich dni. I miałem piękną starość, miałem piękne życie, odchodzę syty swoich dni. I myślę, że to jest takie życzenie chyba dla każdego z nas, dla mnie też, żeby móc takie słowa kiedyś powiedzieć, tak? Żeby móc być sytym swoich dni. I na zakończenie jeszcze przypomnę ten fragment, który też mówi o starości, który rozpoczyna rozdział 24. pierwszy werset. Abraham zestarzał się i posunął się w latach. Pan zaś błogosławił Abrahamowi, jak? We wszystkim. Pan błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I zobaczcie, to jest ta relacja 100%, można powiedzieć, tak? Abraham 100% dawał Bogu. Wszystko pokładał w Bogu, tak? 100%. Pełnia, zaufania, prawda? Zawsze zdecydowany pójść za Bogiem bez względu na to, co on niego oczekiwał. Ale Bóg działał dokładnie tak samo. Bóg błogosławił mu we wszystkim, powiedziane. Nie w wyjątkowych sytuacjach, we wszystkim. I mówię, to jest dostępne dla każdego z nas, tak? To nasza decyzja, czy jak przeżyjemy swoje życie, tak? Jak będziemy dalej żyli, tak? Czy tak jak Abraham właśnie? Czy chcemy żyć na 100%, tak? Wszystko dla Boga, ale wiemy, że Bóg też nie pozostawi nas samych, tak? W tym wszystkim. Czy mamy swoją receptę, tak? No ale wtedy już musimy się liczyć z tym, że to życie może zupełnie inaczej wyglądać jak życie Abrahama. A życie Abrahama, mówię, ten koniec był piękny, tak? Koniec był piękny. Bóg prowadził go, zestarzał się w pięknej starości i był syty swoich dni. Amen.